Myślę sobie, że najtrudniejszą rzeczą jest w życiu, wiecie co jest? Przyprowadzić człowieka do Jezusa. Kiedy przyprowadzisz jednego człowieka do Jezusa i widzisz, jak jego życie się zmienia, widzisz, jak jego oblicze się zmienia, widzisz jego uśmiech, widzisz człowieka, który nie wychodził z domu, czy cokolwiek innego robił, czy może był alkoholikiem, czy kim innymkolwiek, jak promienieje radością, jak promienieje Chrystusem, to jest normalnie niesamowite. Nie da się po prostu tego opisać, nie da się tego wyrazić. Pismo Święte mówi, że całe niebo się raduje. Czasem sobie myślę o tym, że wierzący mają ten przywilej rozradować całe niebo. Że ty możesz rozradować całe niebo, ja mogę rozradować całe niebo, bo jeden grzesznik się nawrócił, bo powiedzieliśmy komuś Ewangelię i ktoś tą Ewangelię przyjął. Daniel jest tam koło miesiąca, jest w Lubawie ze mną. Może trochę też powiem, co tam robimy teraz w Lubawie. Też jeszcze zanim ciekawą rzeczą jest, że tutaj Daniel to opowiadał, to świadectwo, że tak sobie zawsze też uświadamiam sobie, że zobaczcie, ile osób musiało wpłynąć, żeby on się nawrócił. Że to nie było działanie tylko jednej osoby. To było jakiś szereg ludzi, których on spotkał na swojej drodze. Jego rodzice są wierzący. Nie? Gdzieś tam od wielu lat i tak dalej. I tak zobaczcie, że to jest szereg po prostu różnych sytuacji życiowych. Tu ktoś powiedział słowo, tam gdzieś obejrzał jakiś film, tam się ktoś modlił, wyżej się też wspierali mnie w Holandii, tak? I tak dalej. Więc jakby widzimy, że to jest jakieś po prostu powiązane ze sobą. I to jest niesamowite, że mamy udział w takim po prostu wielkim przedsięwzięciu. Mamy większy, mniejszy, różny ten udział mamy, ale go jakby on jest wspólny, to dzieło jest wspólne. To Bóg nas po prostu postawił razem, żebyśmy mogli wspólnie pozyskiwać innych dla Chrystusa. Mija rok, słuchajcie, od tego naszego bycia, mojego pojechania do Lubawy. Pojechania, gdzie nie było ani jednej osoby wierzącej, nie było kościoła, nie miałem, kiedy pierwszy raz przyjechałem do Lubawy, to zastanawiałem się, po co ja tu przyjechałem, nikogo nie znałem. Nie miałem żadnego kontaktu. W Lubawie od ponad 70 lat nie ma nabożeństw, nie było nabożeństwa żadnego, nie ma kościoła żadnego. Jest to 10-tysięczne miasto. Także tak po prostu jest jedna rodzina wierząca z Ostródy, tam z Kościoła Chrześcijan Baptystów, ale oni jakby tacy, że oni tam no, mają swój zbór już w Ostródzie, są przyzwyczajeni do tego, jakby nie mieli nigdy chyba może pasji, może powołania, żeby zakładać społeczność w Lubawie. Więc jakby tam w Lubawie nic nie ma 80 lat. I 3 tygodnie temu, prawie miesiąc temu, ochrzciliśmy pierwszą osobę. Także jest nastroje. Więc co jest w Lubawie? Jest Kościół. Niedawno, słuchajcie, miałem taką sytuację, że ochrzciliśmy taką Janinę. Też ciekawa sytuacja, bo słuchajcie, Bóg do niej często mówił przez sny. To jest dla mnie takie też ciekawe. Mówi, że miała kiedyś sen, że przyjedzie ktoś do Lubawy, będzie jej głosił Ewangelię. Nie? No i to takie było bardzo niesamowite dla mnie. I kiedy ja ją poznałem, zacząłem jej głosić Ewangelię. Ona mi tego nie mówiła, dopiero mi powiedziała o tym, jak się nawróciła, że nie chciała mi tego z początku w ogóle mówić, bo sama w to nie wierzyła po prostu. Ale Bóg do niej mówił już o wiele, wiele wcześniej, przez różne okoliczności, przez różne sytuacje życiowe, naprawdę przez wiele, wiele rzeczy, sytuacji do niej Bóg mówił. I ciekawe, że poznała mnie z nią kobieta, która jest niewierząca, ale powiedziała do niej, mówi, tylko Marcin ci może pomóc. Bo ona ma 2 dzieci, niedawno jej mąż się zapił na śmierć, miała z nim rozwód już wcześniej, też bił ją bardzo, ale nie wiedziała, co zrobić ze swoimi chłopakami, jak sobie z nimi poradzić. Wiecie, chłopacy dorastają, mają po 16 lat, też właśnie siedzą, grają w gry, jakby nie ma wtedy kontaktu z rodzicami i ona nie wiedziała, co zrobić. I pytała się po znajomych, po psychologach jeździła i tak dalej. I do jednej osoby mówi, która tam już znała nas, mówi, co ja mogę zrobić? Ona mówi, porozmawiaj z Marcinem. I wiecie, ona, jej celem było, żeby jej dzieci się nawróciły, ale to ona się nawróciła pierwsza. Także nie wiem, Bóg ma takie swoje drogi, bardzo ciekawe, ciekawie to prowadzi, więc niedawno ją ochrzciliśmy. I słuchajcie, taką ciekawą sytuację, bo jechaliśmy jakiś miesiąc temu na koncert do Malborka, był taki koncert Menonitów i oni śpiewali po prostu właśnie bez instrumentów, bardzo, chyba bodajże 80 osób, czy 60 jakoś przyjechało ze Stanów Zjednoczonych. No i śpiewali, bardzo pięknie śpiewali, też śpiewali część pieśni po polsku, słuchajcie. Oni teraz rok czasu się uczą polskiego, tych pieśni, i przyjeżdżają do śpiewania po polsku. Więc część była po polsku, część była po angielsku. I jechałem busem, no i wziąłem tylko Janinę. No, nie mam nikogo więcej, znaczy tak nikt nie mógł jechać za bardzo, wziąłem ją. I po drodze zajechałem do Malborka, do takiego starszego zboru mojego przyjaciela. No i mówi, to Marek, to ja cię zabiorę, nie? Zabrałem go, słuchajcie, ze sobą, a Marek mówi, o, jaki masz duży samochód, ile ma to osób, no a ile to osób? Ja mówię, na 9. A on mówi, to możesz cały kościół wziąć, a Marek, ja już wziąłem. Także słuchajcie, dzisiaj wziąłem ze sobą 50% naszego kościoła, bo jest Daniel ze mną. Nawet ponad 50, bo jestem ja i Daniel, Janina pojechała dzisiaj na nabożeństwo. Także 75% naszego kościoła jest, w statystykach naszych jest. Nie wiem jak u was jest, ale u nas mamy bardzo wysokie teraz statystyki. Także to jest niesamowite. Drugą rzeczą, systematycznie słuchajcie, wychodzimy z książkami na miasto i stoimy na mieście już jakiś dłuższy czas. Staramy się być raz w tygodniu na mieście rozdawać książki. Rozdaliśmy ponad 150 książek w Lubawie już. To słuchajcie, ponad 1% ludzi mieszkańców Lubawy dostało książkę od nas. Różne książki. Część osób już wróciła do nas po następne. Niektórzy wzięli jakieś filmy, niektórzy wzięli jakieś płyty. Przeróżne rzeczy, ale część osób wraca. Więc wam powiem niesamowitą rzeczą, takie rozdawanie książek. Stoimy sobie, mamy wywieszony baner, tam na mieście stoimy, podchodzą do nas sami ludzie, my ich nie zaczepiamy. Ostatnio rozdaliśmy w 2 tygodnie około 40 książek, słuchajcie. Nawet ostatnio przyszła jedna kobieta, Daniel jej dał książkę, taka jest książka, nie wiem czy kiedyś widzieliście, Pielgrzymka z Rzymu. I to jest książka byłego księdza, który po prostu miał święcenia, był w Watykanie i tak dalej. No i po pewnym czasie jakby zaczęły się mieć wątpliwości w jego życiu i odszedł i później został pastorem. I daliśmy jej tą książkę, Daniel jej dał tą książkę i ona w tym tygodniu wróciła i mówi, że przeczytała już prawie tą książkę, mówi, była mocna. Nie mówi, ale dobra. I mówi, że najbardziej mi to uderzyło, że ten ksiądz ciągle podkreślał to, że oni tam Biblii nie czytali. I ona mówi, że ona też nie czyta Biblii, ona nie zna Biblii, chciałaby zacząć czytać Biblię i rozwijać się. Więc widzimy po prostu, i ciekawe, że już wcześniej miała część kontakt z Kościołem Chrystusowym. Nie? Ale jeszcze lepsze, żeby to było, to by, żeby był koniec, to wam nie mówił. Była z nami taka Ania, siostra taka z Niedzicy. I Ania była z tą kobietą, słuchajcie, umówiona, bo Ania jest rehabilitantką dzieci i była z nią umówiona na masaż z jej dzieckiem. Ale, słuchajcie, nie miała do tej kobiety kontaktu, nie wiedziała jak się z nią skontaktować. I spotkały się przy stoliku. Słuchajcie, Bóg naprawdę i ciekawą jeszcze rzecz, że ta kobieta mówi, że ona dzisiaj miała nie wychodzić z domu, miała nigdzie nie iść, tylko usłyszała, że jest promocja w Rossmanie. A my stoimy w takim miejscu, gdzie tam ludzie przychodzi, najwięcej ludzi. Więc widzimy, że Bóg po prostu jakoś może pobudzić człowieka, żeby przyznał na różne sposoby, aby tam po prostu do niego dotrzeć. Więc prowadzimy też grupę. Mamy taką grupę około 10-osobową młodzieży. U mnie w mieszkaniu jest taka grupa. W środę mamy czytanie Słowa Bożego i to mamy takie luźne czytanie Słowa Bożego. Tam trwa to do pół godziny z modlitwą. I rozważamy Biblię z tą młodzieżą. I poniedziałki mamy też z tą młodzieżą, ale z osobami, które jakby chciałyby bardziej studiować Biblię. Poświęcać więcej czasu na czytanie słowa, spędzić więcej czasu przy Biblii i robimy kurs, ja pracuję z Ligą Biblijną, więc robimy kursy na podstawie Ewangelii Jana i na podstawie Słowa Bożego. No i za ukończenie tych dwóch kursów dostaje się Nowy Testament i całą Biblię. Więc mamy też tam, teraz przychodzi 4 osoby, nie? Jest, który bierze udział w tym kursie. Więc ta młodzież też tam wzrasta, zmienia się coś w ich życiu. Także naprawdę wam powiem, że jakby cieszę się po prostu z tego, że można służyć Bogu, ale najbardziej się cieszę z tego, że można robić coś nowego. Jak mówi to apostoł Paweł, nie pracowałem na cudzym gruncie. Że jestem w miejscu, gdzie nie było kościoła i zaczyna po prostu się rodzić. Nie, to jest niesamowite, to jest naprawdę wam powiem cudowne, że rodzi się kościół. Nie? Że pojawiają się ludzie. Że jedziesz do miejsca, gdzie nic nie ma. Jest ci ciężko, jest ci smutno czasami, nie wiesz co robić. Jeszcze Liga Biblijna ma taki system, że ona cię wrzuca, słuchajcie, na jesień, zimę. Wiecie, gdzie po prostu w ogóle, też trudno się odnaleźć, nie? No, a dzisiaj po prostu już mamy jakieś kontakty. Wczoraj było u mnie 2 przyjaciół takich ze Starachowic, my poszliśmy na miasto, przejście i tak dopiero później sobie to uświadomiłem, jak szedłem z nimi, że co chwilę ktoś mówił dzień dobry, cześć. Nie, a rok temu siedziałem i mówię, Boże, po co ja tu przyjechałem, czy ja tu nikogo nie znam? Co ja tu będę robił? Także cierpliwość, wytrwałość, poświęcenie, oddanie się Bogu, wierzę, że owocuje bardzo. Moi kochani, chciałbym dzisiaj się dzielić z wami Słowem Bożym, bo po to tu przyjechałem i uważam, że Słowo Boże jest najważniejszym punktem naszych spotkań. Mamy nabożeństwo, mamy jakieś formy, wy macie swoją formę, macie takie pieśni, stoicie tak, nie inaczej i tak dalej. My w Lubawie zastanawiamy się nad, jak byśmy chcieli, żeby wyglądał nasz zbór. Więc na pewno nie będzie wyglądał jak wasz, będzie zupełnie inny, mam nadzieję. Wierzę też w to, że dlatego, z tego względu w to wierzę, że to, co mam w sercu gdzieś, to, co się pojawia, często zastanawiam się, czy to jest ode mnie, czy to Duch Święty daje. I na przykład przyjazd Daniela utwierdza mnie w tym, że to jest od Ducha Świętego. Nawrócenie Janiny też utwierdza mnie w tym, że to jest jednak od Boga. My nie będziemy mieli pieśni na początku nabożeństwa, tylko na końcu. Dlaczego? Bo Pismo Święte mówi, że na początku było Słowo. Chciałbym, żeby Słowo było takie w centrum, żeby ludzie po wysłuchaniu kazania, po wysłuchaniu Słowa Bożego mieli ten czas właśnie refleksji. Nie wychodzili od razu po prostu z nabożeństwa i nie rozmawiali, tylko żeby po nabożeństwie, po Słowie Bożym był ten czas właśnie śpiewania, rozmyślania o tym, co się usłyszało, gdzieś badania swojego serca, przenikania swojego serca. Myślę, że tak widzę, że potrzebne nam jest bardzo jakby badanie swojego serca. Psalmista się, jak się modli, zbadaj mnie Boże i poznaj serce moje i poznaj drogi moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Więc jakby jednym z głównych rzeczy chrześcijanina uważam jest badanie ciągle swojego serca. Problem polega na tym, że my jako ludzie wierzący przeważnie uważamy, że wszystko jest ok. I chcielibyśmy tak wierzyć i tak jest dobrze nam. Dlaczego? Bo nasza zła natura, natura człowieka, którą mamy, w której żyjemy, jak nasze, ten ludzka natura, ona jest zła. Nie ma w niej ani krzty dobrego. Nie ma tam nic, kompletnie nic, co by się podobało Bogu. My tak, trudno nam to uznać jednak. Bardziej dzisiaj słyszymy w Kościele, że jesteśmy, wiecie, stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, jesteśmy takim cudownym stworzeniem, że to Bóg to nas tak kocha, że to jest takie niesamowite, że to Bóg nam takie łaski zrobił, że nam dał Syna swego, że to człowiek taki jest najważniejszy na tym świecie. Ale upadek człowieka i grzech sprawił, że ta bariera między Bogiem a człowiekiem stała się tak wielka, tak ogromna, tak straszna, że Bóg musiał dać swojego Syna. Bo nie mógłby z nami mieć żadnej relacji. Bo nie ma w człowieku nic dobrego. Zobaczcie, że list do Rzymian mówi, że wszystkie wasze czyny są jak szata splugawiona. Nie ma jednego sprawiedliwego. Nie ma kto by czynił dobrze. Nie ma kto by myślał dobrze. Wszystkie wasze myśli, wszystko co jest w człowieku, zobaczcie, jest złe. Nawet w tym momencie niektórzy może z was coś złego pomyśleli. Zobaczcie, że taka jest natura ta człowieka. Tak zepsuta. No i nam jakby trudno uznać, że ja jestem zły. Że ja jestem taki, wiecie, robak normalnie, że tam nie ma nic dobrego. No, ja widzę, jak głoszę też Ewangelię i kiedy mówię ludziom o tym, że są grzesznikami, że muszą się upamiętać, że muszą zmienić swoje życie, to tak to boli bardzo. Tak to dotyka nas to bardzo. Że my nie chcemy tego słyszeć. Nie? Ale jednak człowiek musi sobie codziennie mówić prawdę. I problem polega na tym, że wielu ludzi się okłamuje w Kościele, że u nich wszystko w życiu jest w porządku. Nie? Ja wam powiem ciekawą rzecz, że ja uważam, że u mnie w życiu wszystko jest w porządku, tylko w jednym przypadku, kiedy Jezus jest na właściwym miejscu. Kiedy Chrystus jest na tronie mojego życia. Bo otwórzmy list do Galacjan, 6 rozdział. Przepraszam, 5 rozdział od 16 wersetu. Jakby jest w pewnym naszym życiu, w naszym życiu z Bogiem pewne rozdwojenie, pewna walka, pewna sfera. To jest 5 rozdział od 16 wersetu. Pamiętacie to o duchu i ciele. I mówi po prostu, apostoł Paweł do Galatów mówi takie rzeczy. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażliwi żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście czynili tego, co chce. Czyli widzimy, co się dzieje w człowieku? Walka. Jest codzienna walka. Walka z kim i z czym? Kto z kim walczy? Nasze ciało walczy z Duchem Świętym. Nie? Nasza natura ludzka Nasza ludzka natura, zła, zepsuta, chce nas doprowadzić, mówi Paweł, zobaczcie to, co on mówi do niej. Ciało pożąda przeciwko duchowi. Że ciało nasze pożąda w ogóle przeciwko Bogu. Całkowicie. Nie chce mieć nic wspólnego z Bogiem. Przeciwko duchowi pożąda i wszystko, co się pojawia od ducha, od Boga, to nasze ciało chce to znegować, chce to wyrzucić, chce to pozbyć się tego. Nie? Ciało przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Nie? A znowu duch nas chce wziąć dla Chrystusa. Pamiętacie, że Słowo Boże mówi, że uczynki ciała duchem umartwiajcie. Więc widzimy, że tam trzeba kogoś zabić w nas. Trzeba kogoś doprowadzić do śmierci. Trzeba po prostu podjąć walkę. Nie da się po prostu kogoś zabić, nie tocząc z nim boju. Nie? I naszą naturą po prostu musimy ją uśmiercać. Jest po prostu potrzeba uśmiercania, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. I zobaczcie, że wielokrotnie też Paweł mówił w swoim słowie, że mówi, dobrą mam chęci, pragnienia mam dobre, Boże, ale wykonania czasem tego, co dobre, brak. Chęci mam dobre, chcę służyć Bogu, chcę kochać Jezusa, chcę za Nim chodzić, chcę z Nim żyć. No ale już z wykonaniem często jest trochę gorzej. Nie? Wiem, że my tak często wszystko bardzo tak chcemy, jako ewangelicy, jako protestanci, czy jak tam zwał, tak duchowo to wszystko przeżywać. Nie? No i często tak zapominamy, że żyjemy w ciele. Że jesteśmy po prostu na tym świecie. Że chodzimy, poruszamy się, że żyjemy, że musimy po prostu zmieniać nasze życie. Często chcemy wszystko, żeby to takie wszystko stało się, że ja się pomodlę i już jestem uwolniony. Nie? Ale często zauważam, że życie nasze, kiedy oddajemy nasze życie Bogu, kiedy Bóg dotyka nas swoim Duchem Świętym, przekonuje nas o sądzie, grzechu i sprawiedliwości, zaczyna się proces uświęcenia, o którym często my jako wierzący zapominamy. I myślimy, że to jest taki proces, wiecie, pomodląc się o mnie, do przodu jak będę wychodził, to mi pomoże. Nic ci to nie pomoże. Albo niewiele ci to pomoże. To jest codzienna praca. To jest codzienne przez Słowo Boże odkrywanie swojego złego postępowania i mając instrukcję wprowadzanie dobrego. Zobaczcie, że rodzice, mając dzieci, codziennie ich uczą. Co jest złe, a co jest dobre. Mówią, tego nie wolno, a to wolno. I czasami zobaczcie, ile trzeba czasu, żeby coś z dziecka jakby wyplenić, co jest złe. One sobie nie zdaje czasami sprawy, że to jest złe. Nie ma nawet pojęcia, że to jest złe. Pójdzie do szkoły, usłyszy jakieś słowo i je powtarza, a to jest na przykład bluźnierstwo jakieś. I ona się śmieje. Ona nie ma pojęcia, że to jest złe. Wszyscy się śmiali z tego. Ha, ha, ha. I ona też tak robi. Nie? My też mamy czasami ten problem, że gdybyśmy nie mieli Słowa Bożego, nie wiemy, co jest złe, a co jest dobre. Bo mówi apostoł Paweł, gdyby zakon mówił nie pożądaj, nie wiedziałbym, że mam nie pożądać. Nie? Zobaczcie, gdyby Słowo Boże czegoś się mówiło, gdyby Słowo Boże mówiło nie kradnij, nie wiedziałbym, że mam nie kraść. Bo by mi nie mówiło. Kiedybym jechał się do Giżycka, jak jechaliśmy do was, i nie było żadnych znaków, mogę zjechać 200 i zatrzymuje mnie policja, nic mi zrobić nie może, bo nie ma żadnych znaków. Tak samo jest w naszym życiu. Słowo Boże jest po to, żeby nas osądzić, pokazać nam, w jakim miejscu jesteśmy, żebyśmy chcieli też zobaczyć, w jakim miejscu jesteśmy. Słowo Boże zobaczy, jaką mówię, że czym jest? Pamiętacie? Lustrem. Mówi, każdy, kto przygodzi, zagląda, nie? I mówi, ci, którzy odchodzą, nic nie czyniąc, po prostu nie wciągają żadnych wniosków, zapominają. Nie? Ale on jest po to, żebyśmy się mogli poprawiać. Otwórzmy drugi list do Tymoteusza. Zaraz wrócimy do tego tekstu, będziemy go dalej kontynuować. Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział. I tutaj może tak od 12 wersetu przeczytamy, żebyśmy więcej mieli kontekst. Apostoł Paweł mówi tak. Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział od 12 wersetu. Tak jest. Wszyscy, którzy już chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej będą brnąć w zło, błądząc sami drugich w błąd wprowadzając. Ale trwaj w tym, czego się nauczyłeś i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, to jest ważne teraz. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Zobaczcie, dla Ciebie jest potrzebne Słowo Boże. Do tego, żebyś wykrył błąd w swoim życiu, żebyś wiedział, jak się poprawić, żebyś wiedział, jak się nauczyć. Do czego jeszcze? Żebyś żył sprawiedliwie. Więc zobaczmy, że trwanie w Słowie Bożym każdego dnia zmienia nas. Słowo jest po to, żeby nas też osądzać. Żebyśmy po prostu widzieli. Zobaczcie, Jezus mówi tak. Ja nikogo nie sądzę. Słowo, które do was mówiłem, co jest napisane? Sądzić was będzie. Ja nie sądzę. Zobaczcie, że sąd nad tobą się odbywa każdego dnia. Słowo po prostu jasno i wyraźnie nas osądza, nasze życie, nasze postępowanie, nasze zachowanie. I im bardziej kochamy Boga, im bardziej Go szukamy, tym bardziej mamy wrażliwe serce na to, co robimy, na to, żebyśmy się mogli zastanowić. I chciałbym właśnie z tym dalej pójść, z tym liście do Galacjan, tam wrócić do tego tekstu, bo tu jest taka przeciwstawność owoców z ciała i owoców z ducha. I chciałbym zobaczyć, co to znaczy po prostu, jak człowiek żyje tak cieleśnie, udając wierzącego. Słuchajmy, że Paweł mówi do wierzących. On nie mówi tego do niewierzących. Listy napisane, które mamy w Nowym Testamencie, są do ludzi wierzących, do Kościoła. Czasem jak czyta się, to aż włos na głowie się jeżeli co się działo w Kościele. Więc zdejmijmy sobie takie okulary, że Kościół to takie najcudowniejsze miejsce, gdzie w ogóle nie ma grzechu i wszyscy się zawsze kochają i taka miłość, taka wiecie, i płyniemy z taką łódeczką fajną. No nie. Kiedyś ktoś powiedział, przyrównał Kościół do Arki Noego, że na Arce Noego były, słuchajcie, różne zwierzęta, różne zapachy, ale to jedyna łódka, która płynie. Także to jest jedyna łajba, która jest w trakcie podróży do nieba. I dalej czytamy od 18. Jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. No i teraz, co robimy? Bierzemy sobie ten fragment Słowa Bożego, no i badam swoje serce. Czy ja jestem... Mam problem z wszeteczeństwem? Tak to wygląda. Mam lub nie mam? No wiem, nie? Jestem dorosły, umiem rozróżnić, wiem jak się zachowuję, wiem co robię, więc patrzę. Później jest nieczystość jakaś i rozpusta. Więc widzimy, że ciekawą rzeczą jest, że te pierwsze, zobaczcie, że te pierwsze wymienione słowa, one są do takich zwykłych ludzkich rzeczy. Później drugie będą do emocjonalnych. Gniew, złość. Ale pierwsze do ludzkich po prostu zachowań. Do tego, co robi człowiek. Do tego, jak postępuje człowiek w codziennym swoim życiu. Tego, co czyni. Tego, co robi. Nie? Nieczystość. Bałwochwalstwo. Nie? Czy mamy problem z bałwochwalstwem? Wiadomo, że te wszystkie po prostu czynniki trzeba by było rozłożyć na czynniki pierwsze i to można rozbudować i tak dalej i opowiadać o wszystkim, bo nie wystarczy sobie nastawiać figur. I mówić, a tamci bałwochwalcy, my nie. My też jesteśmy czasami bałwochwalcami. Nie? Hołdujemy pieniądze, hołdujemy człowieka, hołdujemy kogoś w rodzinie, hołdujemy jakiegoś nauczyciela. To też jest bałwochwalstwo. Złe wyobrażenie o Bogu jest bałwochwalstwem. Nie? Zobaczcie, że ludzie nie mają po prostu może Boga wymalowanego na ścianie w domu, ale mają wymalowanego w swoim sercu. Dzisiaj jest to bardzo po prostu takie popularne, że te przechylenia, ja mówię, to wahadło, one tak zawsze powinno stać w środku, często jest tak wychylone. Albo w jedną, albo w drugą stronę. Dzisiaj zauważcie, że ciągle jest taka bardzo popularne mówienie, że Bóg jest miłością. Ale w ogóle się nie mówi, że Bóg jest sprawiedliwy często, że Bóg jest Bogiem pełnym gniewu, że Bóg jest też Bogiem pełnym pomsty. Nie? Tylko taki robi się takiego, jak to mówi Marcin Chrząszcz, misia do przytulania z Pana Boga. Nie? I to jest też bałwochwalstwo. To jest niewłaściwy, nieprawdziwy obraz Pana Boga przedstawiany. To jest jakiś po prostu nieprawdziwy obraz Pana Boga. Więc widzimy, że to ogromne są rzeczy. Czary. Kto ma problem z czarami tutaj? Ma ktoś z was? No, musimy się zbadać. Musimy zbadać nasze serce. Zauważyć, z czym ja mam problem. Bo słuchajcie, czy jak idziesz do lekarza, podaje ci tabletkę, zanim cię zbada? Czy idziesz do lekarza, podaje ci jakąś receptę, daje ci lekarz, zanim cię zbada? No nie. Przychodzi do lekarza, lekarz tak patrzy, no widzę, że tak pan marnie wygląda, tu jakaś pach recepta sobie pan kupi coś tam. No nie. Musi ci dogłębnie zbadać. Musi wiedzieć, co ci przepisać, żebyś został uzdrowiony. I tak samo jest w naszym życiu. Musimy, mamy Słowo Boże, musimy się dobrze zbadać. Potem musimy zastanowić się, jaką receptę wziąć. Nie? Żebyśmy zostali uzdrowieni. Nie? Żeby przyszło uzdrowienie. To jest właśnie problem wielu kościołów. Dlaczego kościoły się nie rozwijają albo problemy są? Że mało się badamy. Zastanawiamy się. Nie? Ja czasami, niektórzy ludzie piją do lustra. Ja czasami czytam Biblię do lustra. I sobie mówię prawdę, jaki jestem. Biorę słowo i sobie mówię, że jestem taki czy inny. Że mam z tym i z tamtym problem w moim życiu. I wtedy też się modlę, mówię, Boże, pomóż mi to jakoś rozwiązać. I patrzę dzisiaj po 14 latach wiary, że wiele rzeczy Bóg rozwiązał w moim życiu naprawdę, ale wiele też mi to kosztowało. Takiego zaparcia, modlitwy, wprowadzania Słowa Bożego w życie, pójścia, z kimś pojednania się, przeproszenia tego, co złe zrobiłem. Zawsze to my czekamy, aż nas przyjdą, przeproszą, bo to ich wina, bo to oni zawinili przeciwko nam. Nie? A Słowo Boże mówi, że jeśli brat ma coś przeciwko tobie, ty się idź jednaj. No i nie jest łatwe, przecież ja go nie obraziłem, ja mu nic złego nie zrobiłem. Czemu ja mam się jednać? Przecież to on do mnie powinien przyjść. I tak dalej. Więc widzimy, że później wrogość. Czy macie do kogoś wrogość? Czujesz do kogoś niechęć? Ja nie wiem. Czujesz? Jako wierzący mamy, czujemy wrogość. Wielu wierzących czuje wrogość do polityków. Czujemy wrogość na przykład do świadków Jehowych. Albo do katolików, do muzułmanów. Czujemy wrogość. Czujemy czasami wrogość do innych wierzących. Właśnie, to nie jest dobre. Mogę się z tobą nie zgadzać. Mogę nawet cię uważać, że jesteś zwodzicielem, heretykiem, oszustem, kłamcą, ale nie powinien mieć wrogiego, takiego, wiecie, do czego wrogość prowadzi? Wrogość prowadzi do zabójstwa często. Do nienawiści. Nie powinien mieć wrogiego usposobienia do ciebie, tylko usposobienie, że jesteś zgubionym człowiekiem. Że potrzebujesz Chrystusa. Od jakiegoś czasu też w Lubawie często rozmawiamy ze świadkami Jehowymi i widzę, że oni są wrogo usposobieni do mnie, kiedy do nich podchodzę. Mówią, że na policję zadzwonią, że jak stąd nie pójdę, to tamto. Mówię, co żeś się nas uczepił? Czego chcesz od nas? Znajdź sobie kogoś innego. Widzę wrogość w ich sercu. Nie? Ale ja tam idę i z początku, kiedy tam szedłem, to taką szedłem właśnie też, z wrogością szedłem. Że oni drogę Bożą wypaczają, że ludzi zwodzą. I już po jakimś czasie, po miesiącu takich zaciętych rozmów z nimi, gdzie już, wiecie, już wiedziałem, że już znokautowałem ich, że już tam nie było w co bić, że oni już leżą. To wiecie, co Duch Święty mnie powiedział? Mówi, a teraz im powiedz Ewangelię. A teraz już powiedz im Ewangelię. Już im dowiodłeś, że źle wierzą. Już im dowiodłeś, że ja jestem Bogiem. Już im dowiodłeś, że jest piekło. A teraz im naucz się głosić im Ewangelię. Nie? I ostatnio zrobiłem taki, po tych dłuższych rozmowach z nimi zauważyłem, że jedna z kobiet tam mówi, że ma problem ze słodyczami. Że uzależniona jest od słodyczy. I byliśmy jakiś czas temu na Ukrainie niedawno, mieliśmy tam, na misji byliśmy i kupiłem sporo słodyczy i teraz w ten piątek zrobiłem jej paczuszkę i zaniosłem jej tą paczkę. I mówię, masz Wiesia, to dla ciebie. Z Ukrainy ci przywiozłem. Wiecie, i zobaczyłem, że to więcej zrobiło niż te wszystkie spieranie się na temat Słowa Bożego. Że nie poszedłem wrogo usposobiony już do nich. I zobaczyłem, że ona też nie jest wrogo usposobiona już do mnie. Niektóre mi dzień dobry nie chcą odmawiać. Ostatnio idę, słuchajcie, idzie świadkowa, dzień dobry. Ona mi nie odpowiedziała, a ja do niej idę za nią tak, to tak was tam uczą? Tak was Jezus uczy? Tacy z was wierzący? Idę za nią. Sobie sobie myślę, Marcin, uspokój się. Nie? Ale widzimy po prostu, że mamy jakieś, widzimy, że pierwsze te nasze uczynki, czyli nieczystość jakaś, możemy być nieczysty z różnych powodów. Możemy zanieczyścić się naprawdę z różnych powodów. Nie? Możemy coś ukraść, jesteśmy nieczyści. Nie? Tu są jakby, też widzimy, że to odnosi się do sfery takiej seksualnej. Później jest bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór. Ja się lubię spierać. Słuchajcie, ja uwielbiam się spierać. Zawsze sobie jakieś to tłumaczę, że ten spór to... Mówię, ty do mnie mówisz, czemu ty się tak wykłócasz? Ja mówię, słuchaj, bo tu jest walka. Walka o prawdę. Ja muszę jej bronić. Nie? A teraz później zastanawiam się, czy... Naprawdę... Czy to był taki Boży spór, czy to był mój ludzki spór? Nie? Jezus też się spierał. Nie? Tylko gdzie jest ta granica? Gdzie jest ten spór o prawdę? Gdzie jest ten spór w miłości? Gdzie jest ten spór o to, co jest ważne? A gdzie jest ten spór już w gniewie, w złości? Nie? Że spieramy się już o rzeczy nieistotne. Teraz taki filmik umieściłem na, możecie zobaczyć na Facebooku, ciekawy. To jest fajna taka sytuacja. Stoi gościu na moście, no i chce popełnić samobójstwo. No i nagle go widzi jakaś kobieta. Nie? Widzi go kobieta i mówi: nie skacz! Nie? A on mówi: a czemu mam nie skakać? Nie? A on mówi: życie jest cudowne, życie jest piękne. Ona mówi: a on tak? A dlaczego jest takie piękne? Ona mówi: jesteś religijny czy nie? A on: no jestem. Mówi: a jesteś chrześcijaninem czy buddystą? Ona mówi: chrześcijaninem. A jesteś katolikiem czy protestantem? On mówi: protestantem. Nie? A on mówi: a jesteś kościoła takiego czy baptystycznego? Ona: baptystycznego. On: nie? A ona mówi: a jesteś baptyści Boży czy baptyści Chrystusowi? Nie? A on mówi: Boży. Ona mówi: ja też, alleluja. Mówi: a jesteś od baptystów zreformowanego z 1900 któregoś czy z 1915? On: z 15. Ona się patrzy i go pchnęła i mówi: gin, heretyku. Nie? Że zobaczcie, że po prostu tam tylko data się nie zgadzała w tym wszystkim. Że nie zgadzała się tylko data po prostu. Kiedy się zreformowali. I go zepchnęła z tego mostu i mówi: gin, podły heretyku. I czasami tak myślę, że w sporach tak podobnie jest. Że nam się tylko data jakaś nie zgadza. Ale jesteśmy w stanie po prostu tam: gin, nędzny heretyku. Nie? Więc ten spór jest po prostu też taki zaciekły często. Zazdrość. Zazdrościsz komuś? Zbadaj swoje serce, czy zazdrościsz, czy masz problem z zazdrością. Może zazdrościsz, nie? Zobaczcie, że Bóg też się zazdrości. Bóg sam zazdrości. Mówi: zazdrość, nie chce mieć ducha swego dla, tak, naszego dla siebie. Ale jest też Boża zazdrość, ludzka, taka zazdrość połączona z zawiścią. Nie? Może masz problem z zazdrością. Co tam jeszcze mamy takiego fajnego? Gniew. Gniewasz się na kogoś dzisiaj? Jesteś rozgniewany? Knowania. Knujesz coś przeciwko komuś? Intrygę jakąś? Jak w serialu wenezuelskim? Nie, jak miłość? Knujesz coś przeciwko komuś? Zobaczcie, że to nie jest właściwe. Nie? To Słowo Boże ma cię osądzać, ono ma naprawdę wydać na ciebie wyrok. Nie? Po co ono wydaje na ciebie wyrok? Po to, żebyś szybko pobiegł do Chrystusa. Po to, żebyś pobiegł po uzdrowienie. Po to, żebyś pobiegł po życie. Knowania, właśnie odszczepieństwo, czyli jakby rozłamy, też nie są z Boga. Nie? Inny werset mówi, że inne tłumaczenie mówi: podziały między braćmi. To też nie jest z Boga, to jest cielesna, ludzka zawiść, walka po prostu. Zobaczcie, że ciekawą rzeczą jest, że kiedy Paweł pisze to odszczepieństwo, na którym miejscu to umieszcza, zobaczcie, co się poprzedziło, to odszczepieństwo. Zazdrość, gniew, knowania, intrygi, takie rzeczy. Doprowadza to do rozłamu. Doprowadza to do podziału. Do ruiny doprowadza. Dlaczego? Bo Paweł mówi: bo cieleśni jesteście. Bo już postępujemy według ciała. Nie? Bo nie jesteśmy w stanie, słuchajcie, nie jesteśmy w stanie przejść nad naszymi ludzkimi emocjami. Nie? Do Bożej komnaty. Do duchowej komnaty. Tylko te nasze ludzkie, tak sobie istotne, to moje zdanie jest tak ważne, że jestem gotów cię zabić za to. Jestem gotów zniszczyć moją rodzinę, mój kościół, wszystko, aby tylko dowieść, że miałem rację. Nie? To jest po prostu podłe aż. To po prostu jest z diabła, słuchajcie. Zobaczcie, co się dalej rodzi. Nie? Zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. I można tak, wiecie, w długo, w nieskończoność wymieniać te uczynki cielesne. Mówi: o tym zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odliczą. Nie łudź się. Nie? Mamy taką tendencję do wmawiania sobie czegoś. I pamiętacie, co Pan Jezus mówił do tych, mówił często do faryzeuszy: nie wmawiajcie sobie, że ojca macie Abrahama. Nic wam to nie pomoże. Nie wmawiaj sobie czegoś, co cię ma uratować. Uratować cię tylko może Chrystus. Nic innego ci nie uratuje przed nadchodzącym gniewem Boga Wszechmogącego. Nic ci nie uratuje przed nadchodzącą pomstą Boga. Nic ci nie ratuje początkową odpłatą Boga. Tylko Chrystus może cię uratować. Tylko On jest gotów Cię uratować, tylko On uczynił się godnym uratowania Ciebie. Pamiętacie w Księdze Objawienia, kiedy miano otwierać księgę, nie było komu otworzyć. Jan siedział tam i płakał, żewnie płakał, bo nie było nikogo. I tam jest napisane, nikt nie okazał się godny. I nagle się pojawia kto? Chrystus. I mówi, zwyciężył lew z pokolenia Judy, On jest godzien. Mówi, nie płacz anioł. Nie płacz, On jest godzien. I tylko Chrystus jest godny po prostu. Ma tą moc, ma tą wspaniałość, ma tą cudowność, żeby przemienić Twoją właśnie ludzką naturę. Tą złą naturę. Tą podłą, zakłamaną naturę. Ja wiem, że to tak ostro brzmi. I to ma tak brzmieć, bo taka jest ludzka natura. Ona nie ma nic krzczyny dobra w sobie. Nigdy w niej nie było. I nigdy nie będzie. Dopóki jej Duch Święty nie odmienia. Dopóki Duch Święty nie przychodzi i nie przemienia człowieka. Dlatego to się nazywa nowonarodzenie. Urodziłeś się na nowo, kiedy oddałeś życie, kiedy wyznałeś Mu swoje grzechy, kiedy Bóg narodziłeś się na nowo, jesteś nowym człowiekiem. Nie? I masz po prostu, dzisiaj nawet kiedy siedziałem, zastanawiałem się nad tym, że Paweł mówi do Tymoteusza, czytaliśmy ten fragment, że zna Pisma. A zobaczcie, nie znał nic z Nowego Testamentu. Pierwszy Kościół nie miał Nowego Testamentu, tylko ustny przekaz. Żyli według starego całkowicie. Zobaczcie, że żyli według starych przykazań, tego wszystkiego, co w starym jest. I Paweł mówi, że to ma moc zbawczą. To wszystko zauważam, kiedy czytam Biblię od początku do końca, zawsze staram się, zauważam, że wszystko mówi o Chrystusie. Zobaczcie, że cały Stary Testament mówi o Jezusie. Wszystko. Chociaż w każdej jednej księdze pojawia się obraz Chrystusa. Zobaczcie, nawet w tej historii z Esterą pojawia się tam obraz Chrystusa. Taki alegoryczny, ale pojawia się, jest możliwość zabicia wszystkich Żydów, wszystkich, co do jednego. I jest potrzebny jakiś wybawca. I tam się pojawia Estera. Nie? I wyprasza u króla, żeby nie zabijać tego narodu. Żeby uratować ten naród. I zobaczcie, co robi Chrystus. Wszyscy zasługujemy na śmierć. I pojawia się Chrystus. I On się wstawia za nami. I On przychodzi przed oblicze i On się wstawia za ludźmi, żeby nas uratować. Zobaczcie, Mojżesz wstawiał się za Izraelem. Bóg mówi, zniszczę to wszystko, ten lud. Z Ciebie uczynię lepszy, większy. A Mojżesz, Panie, nie. I mówi, na słowo Twoje, stawia się, ja nie uczynię tego. Zobaczcie, że wszystko mówi o Chrystusie. Cały Stary Testament. Pascha mówi o Chrystusie. W ogrodzie Eden już po upadku mówiono było o Chrystusie, o zapowiedzi. Zobaczcie, że wszystko nas prowadzi do Chrystusa, do tego, żebyśmy żyli według Ducha Bożego. Czyli według Ducha to nie znaczy, że fruwamy ponad obłokami, ale według Ducha to znaczy, że badamy swoje serce i widzimy, czy ten Duch Święty wykonuje tą pracę w moim życiu. Czy to moje serce jest przemieniane właśnie. Czy po prostu jest uzdrawiane, czy jest uwalniane od tego, co cielesne, tego, co złe, tego, co ludzkie, tego, co podłe, tego, co zakłamane, tego, co ranił mojego brata i siostrę, tego, co niszczył mój Kościół i tego, co sprawia, że ja się nie rozwijam i chrześcijaństwo się prawdziwe nie rozwija. Więc przyjrzyjmy się, owocem zaś ducha są pierwsze miłość. Zaczyna się wszystko od tego, że Bóg nas umiłował. Pamiętacie, co mówi, że skoro was Ojciec tak miłował, wy powinniście jak się miłować? Tak samo. Ale nie jesteśmy w stanie. Wiecie, ja wam powiem, czemu nie jesteśmy w stanie. Nie dlatego, że nie chcemy, tylko dlatego, że nie mamy relacji z Chrystusem. Im bliżej Chrystusa jesteś, tym bardziej Chrystusowy. Im dalej, tym mniej. Zobaczcie, Pan Jezus, kiedy mówi w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, każdy, kto żyje w ciemności, nie zbliża się do światłości, żeby uczynki jego nie wyszły na jaw. Znaczy, musimy się zbliżać do światłości, musimy się oświecać Chrystusem, musimy się oświecać Słowem Bożym, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy potrafili, żebyśmy mogli właśnie innych ludzi kochać, żebyśmy mogli do nich wychodzić. Musi zacząć się wszystko to właśnie od miłości, bo u Boga zaczęło się od miłości. On nas umiłował pierwszy. Zobaczcie, że to nie myśmy Jego umiłowali. Zobaczcie, że my nawet dzisiaj mamy problem, żeby Go kochać. My dzisiaj mamy problem, musimy z tym walczyć, żeby Go kochać. Że ta właśnie nasza ludzka natura chce nas odciągnąć, ona nas ciągnie, chce nas odciągnąć od Boga. I dzięki Bogu za słowo Jego, za obietnicę, że nic nas nie oderwie od miłości Bożej. Znaczy, że On nas tak trzyma mocno, że On nas złapał. Pamiętacie, co mówi oblubienica do oblubieńca? Uchwyciłam się mojego miłowanego i już go nie puszczę. uchwyciłam się go. Tak bardzo. Jak Jakub się, pamiętacie, nie puszczę cię, dopóki mnie pobłogosławisz. Muszę się uchwycić Chrystusa, właśnie żeby moja ta stara natura została uśmiercona. Zabijaj grzech, bo zabije ciebie. Radość. Zobaczcie, że z ducha to się rodzi. To po tym poznać człowieka duchowego i po tym poznać człowieka cielesnego, wierzącego. Po tym poznać baptystę, który jest tylko religijny i po tym poznać baptystę, który jest naprawdę przy Chrystusie. Po tym poznać zielonoświątkowca, po tym poznać katolika, świadka Jehowego i tak dalej, każdego. Nie? Że jest miłość dla człowieka, że jest w nim radość, że to jest radosny człowiek. Nie raduje się z głupot, nie raduje się z głupich, sprośnych żartów, tylko raduje się po prostu ze zbawienia, raduje się z tego, że ktoś się nawraca, raduje się z tego, że wiecie, że innym się powodzi. On jest radosny, że Bóg innym błogosławi, że inni się rozwijają. On ma radość w sobie. Jest pokój. Że pokój czyniący, miłość pokój czyniąca. Ma pokój. Kiedy burza przychodzi, kiedy przychodzą zawieruchy, czy kiedy dzieje się niebezpieczeństwo, jest pokój. On ma pokój. Nie? Ale czytał właśnie psalm. Tak? Tam też właśnie o tym było, że kiedy idzie przez wyschłą dolinę, wydaje mu się tryskała źródłami. Nie? Wiem, że to już się ociera o pozytywne wyznawanie, ale tak jest. W Bogu widzimy wszystko inaczej. W Bogu postrzegamy wszystko inaczej. W Bogu, kiedy żyjemy blisko Boga, bardzo fajny obraz jest, nie wiem, czy pamiętacie, proroka Elizeusza, kiedy stoją we dwóch, jeden mówi tak: Panie, potężne wojsko. A prorok mówi: nie martw się, więcej jest tych, którzy z nami, niż tych, którzy są z nimi. I zobaczcie, jeden to widzi, drugi tego nie widzi. Dlaczego? Bo jeden żył blisko Boga, a drugi tylko żył blisko proroka. I to jest ta różnica. Że albo żyjesz blisko Boga, albo blisko człowieka. I tamten żył blisko Boga, a ten blisko proroka. I prorok widział to, co Bóg pokazuje, nie? Ale ten nic nie mógł więcej zobaczyć. I tego potrzebujemy w naszym życiu, żebyśmy żyli blisko Boga. Cierpliwa. Cierpliwość. To jest kolejny owoc Ducha Świętego, to jest kolejna rzecz, która... Czy jesteś cierpliwy? Masz dzieci? No. Wiecie, ja bym chciał, żeby czasami wierzący mieli takie podejście do drugich wierzących, jak do swoich dzieci. Im są gotowi wybaczyć wszystko. Skaczą, rozrabiają, kłamią to, tamto, wyzywają, obrażają, nie? A rodzice cukierki jeszcze dają. Ale jakby to wierzący jakiś zrobił, to by go tam od razu na szafot i ukrzyżować dziada, i go tam dobić go. Bo on taki grzesznik straszny. No nie, trzeba mieć cierpliwość do ludzi. Trzeba być cierpliwy po prostu. No, czasami więcej, czasami mniej, no. Ja też mam czasami wiecie, siedzę i mówię: Boże, no przecież bym go chyba ubił. Albo go ubiję zaraz, no. Czy jak tego można nie rozumieć? Jak można tego nie wiedzieć? Jak spotykasz wierzącego po 15 latach wiary, ja pamiętam, kiedyś byłem w jednym zborze, słuchajcie, no i tam siedzi taki człowiek i on mówi, że on już tam 14 lat wierzący. Nie? I tam jaki on to wierzący. No i pastor mówi tak, pamiętam, jak dzisiaj mówi: otwórzmy list do Kolosan. I on w Starym Testamencie szuka. Ja myślę: Boże, ja to byłem młody wierzący. Mówię: Panie, przecież mnie roznosi aż. Nie? Ale zacząłem się modlić i zacząłem też widzieć jakby swoje zachowania. I zobaczyłem, że Bóg jest cierpliwy do mnie. Nie? I chciałem być taki cierpliwy do innych. Chciałbym mieć tą cierpliwość dla innych, po prostu ten czas dać mu. Nie? Zobaczcie, że nawet jak Bóg człowiek grzeszy. Pamiętacie w Księdze Objawienia o Izabel? Grzeszyła strasznie tam. Fałszywe proroctwa wygłaszała. Co Bóg mówi? Dałem jej czas, by się opamiętała. Trzeba dać ludziom czas. Nie? Trzeba być z nimi. Trzeba im pomóc się upamiętać. Później mówi uprzejmość. Czy jesteś uprzejmy? Na drodze? Czy walisz klakson? I z drogi, bo cię rozjadę. Albo tam mu pokazujesz. Nie? Tak. Tacy jesteśmy wierzący czasami, nie? Kto stracił cierpliwość za kierownicą? No tak, tak jest. Nie? Ja już pamiętam, parę razy wysiadłem z samochodu. Jako wierzący. Taki cierpliwy byłem. Nie? Ale to jest kolejna uprzejmość. Trzeba być uprzejmy dla ludzi, mimo po prostu ich zachowania, mimo stosunku do nich złego po prostu do nas. Nie? My musimy przejść ponad tym wszystkim. Dlaczego? Bo my wydajemy świadectwo o Chrystusie. I to nie jest często łatwe. To jest właśnie walka. To właśnie, zobaczcie, nasze ciało denerwuje, ta ludzka natura, nerwy, złość, gniew. Zobaczcie, jakie to przeciwstawne jest. A tu jest cierpliwość, łagodność, uprzejmość. Zobaczcie, jaka to jest walka, jaka to jest bitwa. To tam po prostu iskry z mieczy lecą. Dobroć. Czy twoja ręka zawsze jest wyciągnięta? A na niej leży jakiś podarek? Dobro dla innych. Chcę być dobry, chcę być innym, czynić dobro innym. Ostatnio jakieś osoby tam do mnie dzwonią, a porozmawiają ze mną i mówią tak: bracie, błogosławimy cię, tam twoją misję błogosławimy. Nie? Ja mówię, a w jaki sposób? Bo ja w ogóle tego nie odczuwam, mówię. No wiesz, modlimy się o ciebie, mówią, nie? Ja mówię, widzę, że jeszcze następni, którzy wybrali tańszą wersję. Nie? Mówię, my mamy potrzeby. Chcecie zrealizować je? No, bracie, wiesz, kończy się ta dobroć. Ostatnio dzwoni, słuchajcie, do mnie mój kuzyn, jak czas temu rozmawiamy, i on tam jest gedonitą. I miał takie gedonitki w moro dla wojska. No i wiecie, jakby dla młodzieży to jest taka, coś takiego, wiecie, fajnego. Taką Biblię w moro mieć. To dla niej taki, wiecie, no lekki szpan taki nawet, nie? Ja mówię, załatw mi trochę tych gedonitek. Nawet zapłacę ci za te gedonitki. Nie chcę, nawet za darmo. Nie? A on tam mówi tam coś, nie, tu nie da rady. Tam mówi, no ale weź, postaraj się. Przecież dam ci pieniądze za to. Remi, przepraszam cię, ale powiem to. I słuchajcie, no i mówi do mnie tam, no i tam rozmawiamy, no ludzie nie da rady. I ja w końcu mówię tak. Ciągle powtarzam, że jestem twoim najlepszym kuzynem. Mówię, jeszcze w życiu tego nie odczułem. Mówię, nie odczuwam tego w ogóle. I zastanawiam się, że nam wierzącym tak łatwo błogosławić najtańszym kosztem. Nic nie czyniąc, powiedzieć słowo. Mam powiedzieć, to nie żadne błogosławieństwo. Nie? To nie jest żadne błogosławieństwo. To jest tylko slogan, który wyskakuje z naszych ust. Ale jeżeli nie idzie za tym jakiś czyn, nie idzie za tym jakieś działanie, nie robimy coś w stosunku do tego człowieka, coś konkretnego, dobrze, może się modlić, super, chwała Bogu, ale coś konkretnego. Nie? To błogosławieństwo nie ma żadnego większego znaczenia, bo to tylko było słowo. Jak chcesz zobaczyć, czy ktoś cię naprawdę cię błogosławi, to poproś go o pomoc. Poproś go o jakieś wsparcie. Zobaczysz, czy znajdzie czas, czy znajdzie pomoc dla ciebie. Czyli więc ta dobroć nasza, tą, którą my chcemy dawać innym i którą byśmy chcieli otrzymać od innych, po prostu powinna być z nas. Ta nasza dłoń musi być zawsze wyciągnięta. Kolejną rzeczą jest wierność. Patrzcie, że jakby wierność po prostu przejawia się na różnych etapach naszego życia. Wierność w małżeństwie, wierność w przyjaźni, wierność w kościele. Nie chodzi o to, żeby być wierny na śmierć i życie, nie wiem, w jakimś kościele, gdzie po prostu, wiecie, tam się żyć nie da. Nie? Ale wam powiem ciekawą taką rzecz, że nawróciłem się 14 lat temu w kościele chrześcijan baptystów w Malborku i jakby jestem w kościele chrześcijan baptystów od 14 lat i zauważyłem jedno, że Bóg uznał, że to jest miejsce, do którego mnie przyprowadzi. Mógł mnie zaprowadzić gdzie indziej. Przecież mógł postawić na mnie żonę świątkowca z Chrystusowego Kościoła, Bożego w Chrystusie, nie wiem, kogoś innego zupełnie, ale postawił ludzi z takiego, nie innego kościoła. I nie jestem wierny baptystą. Jestem wierny Bogu. Bo On mnie tak chciał. Zobaczcie, Bóg chciał, żebyś był Polakiem. Wierność się przejawia nie w stosunku do jakiejś organizacji, denominacji, czegokolwiek, tylko wierność do Boga. Nie? Jestem wierny Bogu po prostu. Jest taka pieśń, bardzo ją lubię. Przyrzekałem te słowa wypełniać. Nie wiem, czy znacie ją. Nie, nie ulegać pokusom wśród zła. Nie? I tak sobie pomyślałem, że nawet ostatnio już, nawet, słuchajcie, nie obliguje mnie wiara do życia z Bogiem. Chociaż ona jest najważniejsza, wiem, rozumiem to, ale obliguje mnie honor. Wierność. Wierność Bogu po prostu. Zobaczcie, że Bóg jest napisany, że jest wierny. On jest wierny nam. Nawet do tego stopnia, że dał obietnicę, znaczy, że On sam siebie zaprzeć się nie może. Że jak nie miał na kogo przysiąść większego, to na kogo przysiąg? Na kogo? Amen. Na samego siebie. I okazuje się wierny. Okazuje się wierny każdego dnia w naszym życiu. Nie? I chciałbym być taki wierny jak On. Łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Słuchajcie, przeciwko takim ludziom czego nie ma zakonu? Nie. To słowo zakon jest tu źle, uważam, przetłumaczone. Będą być napisane, nie ma sądu. Słuchajcie, przy takich ludziom no, nie ma tam co sądzić. Nie ma tego człowieka o co oskarżyć. Patrzcie, że kiedy diabeł stanął przed Bogiem i oskarżył Hioba, nie miał o co. Zobaczcie, nie wymienił tam żadnego jego grzechu. Tylko powiedział, a bo ty mu dajesz, to on ci wierny. Ale nie powiedział, że Hiob skłamał. Nie powiedział, że Hiob oszukał, że Hiob się zdenerwował, że Hiob komuś naubliżał, że komuś nie pomógł. Nie miał za co go oskarżyć. Tam nie było sądu, tam nie było za co sądzić Hioba. Znaczy, że tam nie wymienił żadnego złego, negatywnego jakiegoś jego poczynania, jego zachowania. Tylko mówi, to twoja wina, mówi, bo on wierny jest, bo ty mu błogosławisz. Zobaczcie. Zobaczcie, do Boga powiedział diabeł. To ty mu błogosławisz. I widzisz, jakbyś mu nie błogosławił, to on by nie był tobie wierny. Bóg to zrobił, Hiob dalej wierny. Nie? To diabeł kolejny mówi, a wiesz co, jakbyś ty się dotknął jego skóry tam potrząsnął jego ciałem, choróbstwo jakieś mu dał, to on by się wyrzekł wszystkiego. Nie? Ale zobaczcie, że przeciwko takim nie ma po prostu sądu. Przeciwko takim ludziom po prostu, którzy chcą tak żyć, którzy chcą tak postępować, którzy chcą tak iść za Chrystusem, nie ma tam po prostu o co ich oskarżyć. Nie? A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciała swoje wraz z namiętnościami i rządzami. No i pytanie, należy do Chrystusa? Tak czy nie? A ukrzyżowałeś już wszystko? No właśnie. To należysz? To jest ciekawe. Nie, należymy do Chrystusa. On nas zbawił. Jest ten proces uświęcenia. Ta droga, która się zaczęła w naszym życiu od nawrócenia. Jest nawrócenie, a później zaczyna się uświęcenie. I zaczyna się to umartwianie właśnie. Odkrywanie w swoim sercu, odkrywanie w swoim wnętrzu tych ciemnych zakamarków, tych zakamarków złych, tych, gdzie tam ktoś się ukrył, gdzieś tam coś siedzi, nie? To jest tak, wiecie, czasami jak ja się kładę, jak mam zapalone światło w pokoju czy w ciągu dnia, nie widzę żadnego komara. Ale kiedy się kładę spać i gaszę światło, słyszę wylądował. Gdzie on jest? Gdzie on się ukrył? I już pije moją krew. I tak samo jest z grzechem. Nie widzimy go czasami, nie wiemy, gdzie jest. On się gdzieś ukrył w naszym wnętrzu. On czyha na nas i kiedy tylko po prostu coś się wydarzy, kiedy damy tylko mu bodziec, on zaczyna pić. Zaczyna zabierać nam tą naszą duchową sferę, tą radość z Bogiem, to życie z Bogiem. Zaczyna się niszczyć. Musimy mieć, jak to, zobaczcie, że chodzi się z wykrywaczem do metalu, szuka się jakichś szlachetnych metalów. Mamy wykrywać grzechu. Jest nim Słowo Boże. Jest nim zakon. Przykazania pańskie są wykrywaczem złych zachowań w naszym życiu. Mamy to słowo i tam bierzemy to słowo, czytamy i wykrywamy to, co złe, to, co negatywne, to, co Bogu się nie podoba. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. Nie bądźcie chciwi, próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Zobaczcie. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha postępujemy. Zobaczcie, jak nam bardzo jest potrzebne życie według ducha. I to nie jest tylko slogan. Ja wiem, że po prostu czasami my mamy taką tendencję, że komuś się wywija wahadło w jedną stronę, bo ciągle mówi tylko jakieś takie duchowe rzeczy. Wtedy nam się wywija w drugą stronę i my się zamykamy na działanie Ducha Bożego. Mamy iść po prostu na Chrystusa. Mamy być w środku, w centrum Jezusa. Nie? Mamy żyć w duchu. Nasze życie jest pielgrzymowaniem w duchu. W Duchu Świętym, nie w duchu ludzkim, nie w jakimś innym duchu, tylko w Duchu Chrystusowym. Ten Duch Boży właśnie, zobaczcie, on sprawia, że uczynki ciała duchem możemy tylko umartwić, niczym innym. Nie? To naszą złą naturę możemy tylko Duchem Świętym. To złą naturę tylko naszym relacją z Chrystusem, kiedy mamy z Nim. Zobaczcie tą niesamowitą sytuację, tą niesamowitą przemianę apostołów przed wstąpieniem Ducha i po wstąpieniu Ducha. Widzicie to? W Ewangelii Jana czytamy, że ukrywają się na poddaszu. I tam jest napisane, że zaryglowani przed bojaźnią, przed Żydami. I za chwilę widzimy, na co chodzi dzień Pięćdziesiątnicy i ci sami ludzie stoją i mówią, my nie możemy nie mówić. Ci sami ludzie. No jeszcze parę dni wcześniej mogli. Nie sprawiało im to problemu. Zobaczcie, że jak nam potrzebna jest bardzo ta społeczność z Chrystusem, ta obecność Ducha Świętego w naszym życiu. Mamy takie trochę wywinięte te wahadło. Tak, zielonoświątkowcy tylko o Duchu Świętym mówią. Nie? I tam po prostu tylko Duch. Baptyści tylko o Jezusie. I tam Duch to taki już taki grząski grunt. Nie? Katolicy to tylko o Marii. Inni jeszcze tylko o Ojcu. Książki pamiętam były Ojcowskie Serce, nie? Najważniejszy Ojciec i tak dalej. Nie, jest Trójca. Jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Oni są jedno. Nie można umniejszyć Jezusowi, nie można umniejszyć Duchowi Świętemu, nie można umniejszyć Ojcu. Oni są jedno i musi być jedno w naszym sercu. Ta pełnia musi być w naszym wnętrzu. To jest droga do tego zwycięskiego życia. To jest droga do życia z Bogiem, do bycia, do przebywania w Jego obecności. To jest droga do zwycięstwa nad samym sobą. Największy bój toczymy nie tylko po prostu jakby z ludźmi, ale z samym sobą. Z tą naszą naturą. Nie? Z tym naszym po prostu ego, z naszym egoizmem, z naszym zachowaniem, z naszym złym postępowaniem. Ale jak to mówi Słowo Boże, ale dzięki Jezusowi, że zawsze odnosimy zwycięstwo. Zobaczcie, że Bóg chce, żebyśmy byli zwycięzcami. On pokonał szatana. On po prostu zmienił wszystko. I w Nim możemy pokonać każde nasze zachowanie. Każdą naszą złą postawę. Nie? Nawet jak już się stało. Nawet jak coś zrobiłeś jako chrześcijanin. To i tak możesz być zwycięzcą. Bo możesz pójść przeprosić. Bo możesz pójść naprawić. Bo moc Boża daje Ci tą możliwość, że możesz to wszystko wyprostować. Nie? Możesz być zawsze zwycięzcą. I Bóg chce, żebyś zwyciężył. I Bóg chce, żebyś po prostu był tym przykładem, tym naprawdę światłem dla innych, tym zachętą dla innych, tym, który niesie miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, cierpliwość. Tym, tą osobą. Naprawdę, kiedy żyjesz tak, kiedy postępujesz tak, kiedy wdrażasz to w swoje życie i po prostu bierzesz słowo, kawałek, i robisz to, co mówi, jest zupełnie inaczej. Pytanie, o czym mieliście w tamtym tygodniu kazanie? No śmiało, o czym było kazanie w tamtym tygodniu? No, będziemy tutaj siedzieć, aż powiecie. Zobaczcie, jeżeli... Słucham? Pytanie mam... Zobaczcie, jak nawet nie pamiętacie, o czym było, to jak macie wprowadzić je w życie? Mam, słuchajcie, zobaczcie, to jest, ja widzę po prostu to życie nasze, to takie jest do bardzo takich przykładów ziemskich powinno być odnoszone. Macie dzieci, sami byliśmy dziećmi, chodziliśmy do szkoły. Czego się najpierw uczy? Tablic, dodawania czy mnożenia? Najpierw jest dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ułamków. Czy uczy się dziecko po prostu dzielenia albo ułamków, jak jeszcze nie umie dodawać, odejmować? To po co uczyć innych wierzących albo wygłaszać kolejne kazanie, jak oni jeszcze tamtego nie zrobili, co trzeba było? No to ja uważam, że to w ogóle nie ma żadnego sensu. Właśnie chodzi o to, żeby to słowo w życie wprowadzić. Zastosować. Nie tylko je posłuchać. Nie tylko nacieszyć. Ja wiecie, najbardziej zawsze jestem taki zniechęcony, kiedy ludzie przychodzą i mówią, bracie, super słowo. Ja sobie myślę zawsze, ciekawe, czy wprowadzisz w życie. Ona tylko ma moc wtedy, kiedy ty wprowadzasz się w życie. Ona moc nie ma. Żadnej. Ale kiedy ty je zastosujesz w życiu. Bo wiara rodzi się ze słuchania. A tym, co się słucha? Słowo Chrystusa. Zobaczcie, że Jezus powiedział, że niebo i ziemia przeminie. Słowo nie przeminie. Zobaczcie, wszystko się skończyć może w twoim życiu. Ale słowo, które zasiałeś w swoim sercu, ono się nie kończy. Ono tam jest. Zobaczcie, jak jest ważne, żeby to słowo zastosować. Nie wiem, czy pamiętacie, albo czytaliście tą księgę Ezdrasza 10-12, jest napisane tam jasno, wyraźnie, że Ezdrasz postawił sobie za cel zbadać zakon pański i wprowadzić go w życie. Wprowadzić to słowo trzeba. Ono nie jest, żeby mnie tu posmyrało po uchu. Ono nie jest po to, żeby mi tu jakąś obietnicą maznąć na oczy, żeby mnie w serduszku się tak lepiej poczyniło, ale ono jest po to, żebyś ty był przemieniony całkowicie. Twoje oblicze się całkowicie zmieniło. I wam powiem szczerze, że ja nie wiem, kto u was będzie pastorem, a nie wiem, czy tylko u was kiedyś było, ale ja się w Lubawie chcę, po prostu od ludzi będę wymagał, czy wprowadzając życie będę się pytał. No bo po co komuś coś dawać, jeżeli jeszcze czegoś nie zrobił? Czemu go uczyć kolejne rzeczy, jak on jeszcze pierwszy się nie nauczył? No nie uczysz dziecka najpierw skakać, później chodzić. Patrzcie, że to tak się nie da. Życie nasze duchowe z Bogiem składa się z pewnych etapów. Ono jest pełne etapów. Zobaczcie. Jest nawrócenie, jest upamiętanie, jest chrzest przez Duchu Świętym, przepełnienie Duchem Świętym, jest uświęcenie. One ciągle etapowo rośnie. I to Słowo Boże musimy wdrażać w życie. Biorę Słowo, czytam. No mam problem w tej kwestii, no. No tu mam problem. Mam problem, nie wiem, z czym, tam, no, z czymś ma, z nerwami, ze złością, nie wiem. Powiem wam, tak, powiem wam ostatnio, czego Bóg mnie uczył jakiś czas temu. Ostatnio Bóg mnie uczył finansów. Przecież nie mam przywiązania do pieniędzy, nie jestem jakimś człowiekiem, który pragnie bogactwa, ale gdziekolwiek jechałem na nabożeństwo, Bóg mówi, oddaj wszystko, co masz w portfelu. I wiecie, co pierwsze myślałem? Czemu wziąłem portfel? Przecież mogłem zostawić dom. I pamiętam, raz jechałem do Olsztynka na nabożeństwo, i rano wstałem i słyszę, żebym oddał wszystkie pieniądze dzisiaj. Ale to myślę, moje myśli. To nie, to moje myśli. Wsiadłem z samochodu, jadę, muzyka na full. Mówię, dojadę, już nie będę pamiętał. No ale im głośniej muzyka, tym głośniej słyszę w sercu, żebym oddał. Dojeżdżam do Olsztynka, idę na nabożeństwo, mówię, po nabożeństwie, to już nie będę pamiętał. No ale patrzę, nabożeństwo się kończy, mają zbierać pieniądze, a ja wyraźnie słyszę. No ale szukam sobie kolejnej wymówki. To dam część, a dwie dychy sobie zostawię. Nie? I nagle nie bądź jak Ananiasz i Safira. Oddaj wszystko. I wiecie, dotarło końcu do mnie, że muszę oddać wszystko. I oddałem wszystko. Nie? I tak trwało to przez miesiąc. Przez cały miesiąc. I mogłem sobie zobaczyć, czy moje serce jest wolne od finansów. Czy ja nie mam problem czasami z pieniędzmi. Ja zobaczcie, że Bóg bada serca nasze. Ty musisz zbadać swoje serce. Masz Słowo Boże, badaj je. Przenika niech one twoje serce. Myśl o nim. Zobacz, co jest do poprawienia, co zrobienia, do naprawienia. Żebyś był kim? Jak to mówi Tymoteusz? Mężem, kobietą, Bożą, doskonałą, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Żebyś był. Zobaczcie, Bóg cię przygotowuje do jakiegoś dzieła, chce cię przygotować. Nie? Więc bracia, siostry, czas na zmiany. Także niech to Słowo nas zachęci. Niech pamiętajmy o tym, że ta przemiana, która ma nastąpić w naszym życiu, że to, co ma się zdarzyć w naszym życiu, to się dzieje dzięki Duchowi Bożemu. Pamiętajmy o tym fragmencie, że uczynki ciała duchem umartwiajcie. Że to Bóg chce umartwić. To On daje ci moc. Nie czuj się bezradny, nie czuj się pokonany, nie czuj się załamany, nie czuj się wypalony. Tylko pomyśl, że Chrystus da ci tą moc, kiedy ty pójdziesz na walkę z wrogiem. Pamiętacie, w Słowie Bożym wielokrotnie mówi, Bóg mówi co? Patrzcie się, a ja będę walczył. Mówi, ale stańcie w szeregu, zobaczcie. Bóg mówi, nie siedźcie w namiotach. Wyjdźcie, stańcie i patrzcie, jak ja walczę. I myślę, że tego nam się potrzeba. Wyjdź. Wyjdź z tego miejsca, w którym jesteś i stań i patrz, jak będzie Pan walczył za ciebie. Amen.